Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niektórzy jakby gorzknieją z powodu przekonania, że nie załapali się na żadne z narodowych powstań. Nie mogli wziąć udziału ani w powstaniu warszawskim, ani w tak zwanym solidarnościowym zrywie. Jakoby omija ich narodowa historia. Żyją w cieniu, jakby nie było dla nich przydziału. Ale przecież prezydent Warszawy, wbrew własnym chęciom, dał nam wszystkim szansę walczyć w arcypoważnej sprawie. Już przygotowano dla naszych dzieci i wnuków, całej ojczyzny, gigantyczną deprawację, gorszą niż śmierć. Dlaczego zatem niektórzy nie wiedzą, co robić? Nudzą się, czy jak mówią, są w depresji? Jak to możliwe? W sprawie tak zwanej deklaracji warszawskiej, prezydenta Warszawy, czyli samorządowego przymierza z organizacją LGBT, tak wielu poważnych ludzi już zabrało głos, także Episkopat Polski. Może nie wszyscy mamy dostęp do mikrofonu czy kamery, ale mamy także wiele innych dróg ratowania najmłodszego pokolenia, nas wszystkich. Będzie musiał pan prezydent walczyć już nie z politykami, niekiedy zawodnymi, ale z rodzicami, ojcami, matkami, babciami, dziadkami. I nie ustąpimy. Wpierw jednak trzeba siebie i innych przygotować do tego intelektualnie. Trzeba być wpierw świadomym, że cały rozważany dokument pełen jest rozmaitej nieprawdy czy wręcz kłamstwa. Zwrócono już uwagę w analizie Ordo Iuris, że pierwsze z tych kłamstw dotyczy twierdzenia prezydenta, iż co dziesiąty mieszkaniec Warszawy to homoseksualista w tej czy innej wersji. Skąd pan prezydent ma taką wiedzę? On sam o tym nie mówi, może nie wie. Warto to źródło dezinformacji przypomnieć, bo kłamstwo o takiej liczbie homoseksualistów pochodzi z przeprowadzonych przez zoologa Alfreda Kinseya tak zwanych badań nad obyczajami seksualnymi Amerykanów. Za pieniądze otrzymane od Fundacji Rockefellerów stworzył on w latach 40. i 50. głośne raporty ukierunkowane nie na prawdę, ale na negatywną zmianę obyczajów seksualnych Amerykanów. W raportach tych żonglowano statystykami, wmawiając wszystkim, że większość społeczeństwa już nie przejmuje się jakimikolwiek normami moralnymi w tej dziedzinie, bo na przykład 10% Amerykanów jakoby praktykuje homoseksualizm. Okazało się szybko, że te badania naruszały elementarne zasady pracy naukowej, bo prowadzone były m.in. w lokalach dla homoseksualistów czy wśród więźniów, a zatem prowadzone były na całkowicie niereprezentacyjnej próbce. Jeśli zatem pan prezydent się pomylił lub świadomie wprowadził nas w błąd, to grzecznie, lecz stanowczo prosimy o odwołanie, bo to nie tylko nieprawda, ale wpierw zniewaga mieszkańców Warszawy. Gdy taki homoseksualny występek ktoś przypisał słynnemu Aleksandrowi Macedońskiemu, myśląc, że wybitny władca w tym gustuje, ten się poważnie oburzył na takie bezczelne i bezpodstawne poniżenie. Odnotowali to zburzenie starożytni historycy. Omawiana deklaracja zawiera szereg takich kłamstw. Wspólnym ich mianownikiem jest kłamstwo na temat ludzkiej płciowości. Prezydent Warszawy wsparł bowiem instytucjonalnie to, co Karol Wojtyła nazywa subiektywizacją ludzkiej płciowości, czyli jej redukcję do ludzkich, subiektywnych pragnień. W tej dziedzinie pojawiają się rozmaite chęci, rozmaite pragnienia, a niepełny katalog tych chęci zawarty jest w znanym skrócie LGBT. Dziedzina seksualna jest szczególnie, jak mówią niektórzy, odlotowa i nakręca wręcz spirale takich rozmaitych chęci. Ale je wszystkie, w każdej dziedzinie, nie tylko seksualnej, należy wpierw prześwietlić własnym rozumem. Chęci rozmijające się z realną rzeczywistością eliminujemy, a powinniśmy się starać kierować chęciami rozumnymi, czyli uzgodnionymi z realną rzeczywistością. W dokładnie to samo w dziedzinie seksualnej. Nie wolno jej sprowadzać do subiektywnych pragnień, bo ma ona także wymiar obiektywny. To najpierw wymiar naszego obiektywnego wkraczania w istnienie. Istniejemy dzięki życiodajnej mocy ludzkiej płciowości. Nie ma innej drogi. Jakże zatem w polityce społecznej dotyczącej realnych ludzkich osób, obywateli czy mieszkańców miasta, liczy się tylko z rozmaitością i przeciwstawnością ludzkich chęci, subiektywnych chęci i ulegać żądaniu tych, którzy skarżą się, że ich chęci są graniczone przez władzę i stanowione przez nią prawo. O realnej dyskryminacji obywateli, realnym wobec nich braku szacunku, można by tylko mówić na fundamencie obiektywnej prawdy. Ale warszawscy homoseksualiści wraz z nowym prezydentem nie są zainteresowani otwarciem dostępu do obiektywnej prawdy na temat ludzkiej płciowości, ale są zainteresowani tylko otwarciem drogi subiektywnym własnym chęciom. A zatem raz jeszcze potwierdza się teza czołowych filozofów z obrębu tradycji klasycznej filozofii, czyli Sokratesa, Platona i Arystotelesa, stuprocentowych pogan, którzy istotę homoseksualizmu widzieli właśnie w konsumpcyjnym, czyli tylko subiektywistycznym traktowaniu sfery seksualnej. Konsumpcyjnym, czyli ukierunkowanym na poszukiwanie własnej subiektywnej przyjemności. Ukierunkowanym na zaspokajaniu własnych subiektywnych chceń. Ale takie tylko konsumpcyjne ukierunkowanie w jakiejkolwiek dziedzinie musi prowadzić do pojawienia się także lęku wobec tego wszystkiego, co przeszkodzi w osiągnięciu tej przyjemności. W zależności od sytuacji, lęk ten tworzy postawę albo tak zwanego łamacza kobiecych serc, literackim bohaterem jest tutaj Don Juan, albo szczególną heterofobię, czyli lęk przed drugą płcią, której graniczna postać zawiera się dzisiaj w tym, co nazywamy homoseksualizmem. Władze Warszawy rzeczywiście powinny się troszczyć o dobro wszystkich, tak jak to czynią przeciwnicy ich akcji. Wbrew temu, co twierdzą homoseksualiści, nie są oni dyskryminowani. O ich rzeczywistej dyskryminacji, dyskryminacji w człowieczeństwie, moglibyśmy mówić dopiero wtedy, jeśli by ich żądania zostały spełnione. Ale także na to nie ma naszej zgody. Szczęść Boże!